Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam serdecznie. Bartłomiej Dyba-Bajarski, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Witam.
Dzień dobry.
Panie radny, dobra zmiana zaczęła się w życiu Marcina Mastalerka. Został dyrektorem wykonawczym do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie. Jest byłym posłem PiSu, był rzecznikiem kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Dostał pracę w państwowej spółce i opozycja już w tej chwili podnosi, że to nie wygląda zbyt ładnie, podobnie jak wy podnosiliście, kiedy ktoś na przykład z Platformy szedł do państwowej spółki i tam dostawał dobrze płatną posadę.
Ja odpowiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o Marcina Mastalerka i jego doświadczenie zdobyte chociażby przy tych dwóch kampaniach prezydenta Andrzeja Dudy i kampanii Prawa i Sprawiedliwości, sposób, jaki te kampanie przeprowadzał, świadczą o tym, że on ma wszelkie kompetencje, żeby być dyrektorem do spraw PR-u i komunikacji
w dużej stosunki firmie. Międzynarodowe.
No tak, ale ja mówię o tym, w jaki sposób, znaczy, a to trzeba skończyć dane studia, żeby w danym miejscu zarządzać PR-em, no chyba bez przesady, tak? Wielu dziennikarzy, którzy nie mają wykształcenia bezpośrednio PR-owskiego, w naszym mieście pełni funkcje dotyczące, pełni funkcje w zakresie PR-u. Ja sam jakby znam firmy z tego zakresu i tam osoby pracują z najróżniejszym wykształceniem. Chodzi o kompetencje faktyczne i chyba no, nikt, kto widział, co się wydarzyło w zakresie kampanii, prowadzenia kampanii politycznych, które są rodzajem kampanii PR-owych, i w jaki sposób PiS komunikował się z społeczeństwem w ciągu ostatniego roku, gdy odpowiadał za to Marcin Mastalerek, nie stwierdzi, że on nie ma do tego kompetencji. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry z punktu widzenia tego koncernu wybór osoby na to miejsce i nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości.
Tylko czy jest pan pewien, że to jest tak od strony etycznej absolutnie czyste? Bo ja pamiętam wasze zarzuty. I w przypadku choćby Aleksandra Grada, i w przypadku innych osób, które kiedyś należały do Platformy i znalazły pracę w sektorze publicznym.
Ja patrzę jednak na kompetencje. No jeżeli, no chyba nie jest też tak, że polityk nie może żadnego miejsca w biznesie zajmować. Natomiast ja tutaj nie widzę jakichkolwiek powodów, dla których pan Marcin Mastalerek nie mógłby być tym dyrektorem, bo mówię, no będzie robił to, na czym się zna.
Dobrze, to teraz kwestia Caracali. Wiele wskazuje na to, że jednak Ministerstwo Obrony się z tego przetargu wycofa na śmigłowce Caracal od Airbusa, które miały być, przypomnę, częściowo, nie w całości, przepraszam, puknęłam w mikrofon, montowane w zakładach, w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi. I radni Platformy, i politycy Platformy, i Nowoczesnej, i SLD twierdzą, że to wpłynie fatalnie na wojskowe zakłady lotnicze. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że aż tak źle nie będzie. No więc pytam pana jako przedstawiciela PiSu, dlaczego aż tak źle nie będzie?
Odpowiem w ten sposób, że nie wiem, czy się wycofa, czy też nie. Myślę, że te decyzje jeszcze nie zapadły i cały czas trwają pewne negocjacje. Wiem natomiast, w zeszłym tygodniu ukazała się taka depesza PAP-u, którą też przywoływały portale, które się zajmują obronnością, że jest problem z wykonaniem przez stronę francuską zobowiązań offsetowych i zobowiązań offsetowych właśnie w stosunku do łódzkich zakładów, czyli...
Ale to była może... kwestia przekazania technologii, czy...
No, szczegółów tam nie podano, natomiast chodziło o to, że jak rozumiem, skoro one miały dotyczyć łódzkich zakładów lotniczych, to raczej chyba miejsc pracy, dlatego że tam było taka depesza papowska, no to jest niespecjalnie szerokie źródło informacji. Tam było przekazane, że po prostu w łódzkich zakładach będzie ta linia produkcyjna mniejsza i mniej tej produkcji będzie uruchomione. Czy to będzie technologia, czy to było przekazanie technologii, czy utworzenie tutaj faktycznych miejsc pracy. Jedno z drugim jest powiązane w mojej ocenie. Także wydaje się, że problem to leży w tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy zadbał o to, żeby zobowiązania offsetowe były w pełni wykonywane i docisnął być może partnera francuskiego. Ja nie znam szczegółów negocjacji, bo przecież to jednak one są w większości
poza
tajne.
Negocjującymi.
Poza negocjującymi, dokładnie. To być może z tego to wynika. Wydaje się, że jeżeli te helikoptery miałyby powstać we Francji, a następnie w żadnym miejscu w Polsce nie powstaną od tego miejsca pracy, a z kolei zakłady w Mielcu, w Świdniku z tego powodu miałyby zmniejszać zatrudnienie, no to jakiegokolwiek sensu nie ma. Ja przypomnę, że my tu mówimy o 8 miliardach złotych i trudno, żeby dokładnie nowy minister nie przyjrzał się tego typu, tak ogromnemu zamówieniu. Tak?
Ja to rozumiem, tylko Mielec i Świdnik to nie jest polski kapitał. To są owszem polscy robotnicy, ale technologia pozostanie w rękach obcego kapitału.
Skoda,
a tu natomiast... Airbus była szansa, że da nam w pakiecie offsetowym również know-how, że da nam zaawansowaną lotniczą technologię i jednocześnie będzie bliższa współpraca z Politechniką Łódzką, która przecież trwa od lat. No to może ta, szkoda.
Znaczy, współpraca z Politechniką Łódzką trwa od lat i miejmy nadzieję, będzie trwała nadal, natomiast bo ona jest korzystna przede wszystkim z punktu widzenia samego koncernu też, ale nie tylko związana z samą budową helikopterów. Ja oczywiście bardzo bym się ucieszył, gdyby te helikoptery były budowane w Łodzi, gdyby z tego powodu były miejsca pracy. Natomiast nie znam szczegółów negocjacji. Zwracam uwagę, że w ramach programów offsetowych pojawia się w zeszłym tygodniu, jeszcze przed wizytą pana ministra Macierewicza we Francji, wątpliwość, czy Francuzi chcą to wykonać, czy podtrzymują swoje zobowiązania.
A no to wejdę w słowo. A co by pan wolał?
Od czego?
Ja Karakale w Łodzi, czy na przykład produkcję w Mielcu?
Wolałbym, żeby Polska na tym, że wyposaża swoją armię, po pierwsze byśmy mieli dobry helikopter dla polskiej armii i żeby te pieniądze zostały wydane w sposób racjonalny oraz żeby z tego powodu powstawały miejsca pracy w Polsce. To bym wolał i żeby jakby, skoro są pewne zobowiązania offsetowe, to żeby one były wykonywane. Jeżeli tutaj obcy kapitał ma zarobić pieniądze, bo to zawsze jest w mniejszym czy większym stopniu obcy kapitał, który zarabia pieniądze na doposażeniu polskiej armii, to chciałbym, żeby możliwie jak największe korzyści z tego powodu były w naszym kraju.
Panie radny, miasto wyznaczyło nowe obszary rewitalizacji i obszar zdegradowany. Te takie, powiedziałabym, sztandarowe inwestycje typu na przykład sukcesja czy manufaktura nie są już objęte rewitalizacją. Do tego obszaru zdegradowanego zaliczono między innymi Górną, fragment Polesia, fragment Zarzewia, obszar po dawnej Wimie. Ja mam pytanie, co to realnie może w tych miejscach zmienić? Czy to znaczy, że tam będzie rewitalizacja?
To znaczy tak. Może zacznijmy od tego, że dzięki konsultacjom społecznym, że nie miasto, bo miasto zaproponowało jako teren, jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Dobrze, miasto pod naciskiem mieszkańców.
Został zmieniony, wyrzucono z niego cmentarz, również stary, na całe szczęście, bośmy rewitalizowali cmentarz, co nie jest chyba nie o to chodzi. Weszliśmy w każdym razie potem, w ramach tych konsultacji społecznych mieszkańcy pokazali, że widzą tą degradację w nieco innych jeszcze obszarach. Chodzi tutaj o fragmenty starych Bałut, Górnej, Zarzewia i też teren Wimy. To są te tereny poprzemysłowe. I teraz w te tereny na ten moment, według propozycji miasta, bo uchwalać to będziemy jutro na Radzie Miejskiej, wchodzą w skład obszaru zdegradowanego. Natomiast Komisja do spraw rewitalizacji zaproponowała na mój wniosek, żeby te tereny, które są, wchodzą w skład obszaru zdegradowanego, w całości zostały objęte obszarem rewitalizacji. Teraz co to daje? To rodzi pewne zobowiązanie ze strony miasta, że kiedyś podejmie na tym terenie działania rewitalizacyjne, a i to jest pierwsza jakby sprawa. Druga sprawa natomiast zależy mi na włączeniu tych terenów, o których mówimy, dlatego, że w przyszłości, jeżeli pojawią się nie tylko miejskie środki na rewitalizację w Łodzi, a zakładamy, że takie się pojawią, to więcej osób będzie w stanie skorzystać. Wspólnot mieszkaniowych, firm, które są na tym terenie, mieszkańców przede wszystkim wreszcie. Być może będzie możliwość, żeby, jeżeli pojawią się klauzule społeczne w kolejnych zamówieniach przy realizacji zamówień rewitalizacyjnych, to również mieszkańcy tych terenów będą mogli z tych klauzul skorzystać w różnej formie.
Tylko tu problem polega na tym, że ja odnoszę wrażenie, że miasto jednak będzie obstawało przy tej koncepcji rewitalizowania 8 tych już wyznaczonych kwartałów w centrum.
Ale te 8 wyznaczonych obszarów centrum to nawet w stosunku do propozycji miasta objęcia całości jest, no nie wiem, 1/4 może całego terenu. Znaczy, rewitalizacja służy przede wszystkim rozwiązaniu problemów społecznych w jakiejś tam przestrzeni. Jeżeli popatrzymy na jakiekolwiek mapy, przygotowane zresztą przez miasto, na problemów społecznych nałożone na siatkę przestrzenną, to one wyraźnie pokazują, że ta rewitalizacja powinna dotyczyć bardziej nawet tych terenów, o których no, dąży do tego i dąży komisja cała do tego, żeby poszerzyć o to, niż tych terenów, które wchodzą w 8 obszarów, bo z tych 8 obszarów to tak naprawdę niektóre można by uniknąć rewitalizacji. Ja też nie chcę uniknąć teraz rewitalizacji.
Czyli podać przykłady, co potrzebuje bardziej, a co nie potrzebuje w ogóle w tym obszarze już
włączonym. Ja powiem w ten sposób, nie chcę wysadzać w powietrze tego, co miasto już osiągnęło, czyli pewnych kontraktów w ramach zintegrowanych planowanych inwestycji terytorialnych. One były pozyskiwane, projektowane jeszcze zanim była ustawa rewitalizacyjna, która tak jednoznacznie, prospołecznie zorientowała cały temat rewitalizacji. Teraz natomiast działamy na podstawie tej ustawy. Co powinno, no można mieć wątpliwości, czy na przykład w obszarze zdegradowanym powinien znajdować się Manhattan, gdzie problemy społeczne są takie jak w całej Łodzi, albo nawet lepiej tam jest trochę. Czy ta część przy ulicy Roosevelta to jest rozwiązanie jakichś problemów społecznych, tam zresztą wchodzi interwencja miasta w jednym z pierwszych kolejności, bo tam prawie nikt nie mieszka. Pewne wątpliwości można mieć co do nowego centrum Łodzi, gdzie niektóra, pewna część tego obszaru, chociaż tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj jednak są tereny pokolejowe i jakby ja tego nie krytykuję. Uważam, że powinniśmy tam działać, dlatego że trudno, żebyśmy dookoła dworca zostawili czarną dziurę.
Tylko chyba kwestia priorytetów jeszcze i kolejności.
W przypadku nowego centrum Łodzi to jest jakiś priorytet, bo tam zostaje jednak, tam byśmy zostawili dworzec i dookoła tego nic. Natomiast jeżeli chodzi o priorytety, mamy już ten ZIT, mamy zaangażowane pieniądze w RPO, w porządku, zostawmy to. Natomiast no, nie może być tak, że wyłączamy już przyszłościowo z obszaru rewitalizacji obszary, na których jest dramatyczny problem społeczny, przestrzenny i wszystkie występujące razem, bo jest to sprzeczne z tym pomysłem tym pomysłem, który przyświecał tej ustawie. Jakby ja nie ukrywam, że od tego również Prawo i Sprawiedliwość warunkuje poparcie dla tej uchwały.
A krótko, czy są już takie obszary, które miasto pominęło?
W pewnym sensie tak, ale jest też zasada pewnej koncentracji terytorialnej tych działań, no bo na przykład nie wszedł w obszar zdegradowany Grębach, tak? No, przykład, który zawsze można podać, Grębach powinien być objęty jakimiś działaniami, natomiast no, trzeba koncentrować się na tych miejscach najważniejszych. Miasto wybrało, że od centrum będzie to budowało, no, na coś się trzeba zdecydować, tak? Nie można tych środków nadmiernie rozpraszać.
Dziękuję bardzo. Bartłomiej Dyba-Bojarski, radny Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem.